będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnią niedzielę usłyszałem w religijnym programie jakiejś ogólnopolskiej stacji radiowej, chyba tak zwanej Jedynce, rozmowę młodych polskich katolików o przyczynach słabości wiary wśród najmłodszego pokolenia Polaków. Ponoć jakieś rzetelne badania wykazują, badania przeprowadzone w dłuższym okresie czasu nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, że tylko nikła część tego następnego pokolenia modli się regularnie, czyli prowadzi elementarne życie religijne. Mówili na ten temat w radiowej Jedynce tak zwani zawodowi katolicy, a zatem szczególnie zobowiązani do dobrego rozeznania zagadnień życia religijnego. Ale nie bez zdumienia usłyszałem, że wedle tych zawodowych specjalistów od katolickiej polskiej młodzieży, jakoby przyczyną tych ich słabości życia religijnego jest model ludowy polskiego katolicyzmu. Skoro jest to model ludowy, nie może on trafiać do umysłów naszej światowej, wyedukowanej młodzieży. Przy okazji wspomnieć można, po słuchaniu już kilkadziesiąt lat identycznych opinii, że już się nimi nie przejmuję, a nawet dziwię się, że je zawodowcy powtarzają. Wbrew elementarnym faktom, jakże narodowi polskiego papieża, wyjątkowej klasy, światowemu intelektualiście, zarzucać brak udziału rozumu w życiu religijnym. Coś tu jest nie tak. Wiadomo, że każde dobro należy czynić, uwzględniając konkretne jego okoliczności. Tak samo jest z wiarą. Zmienia ona w dziejach niektóre swoje wyrazy, ale nie one stanowią jej istotę. Czyżby dlatego nasza młodzież ma ponoć problem z regularną modlitwą, bo wyraża ona głębokie treści, że przy pomocy archaicznych sformułowań, jak to mamy na przykład w pozdrowieniu anielskim, a zatem to niedawna odziedziczona oprawa katolicyzmu studzi wiarę następnego pokolenia. Głoszenie takiego poglądu to przykład trapiącego naszą współczesność rozdzielania wiary i moralności. Zdaniem świętego Jana Pawła II to jest szczególny fenomen współczesnego, słabnącego europejskiego katolicyzmu. Ale autentyczne życie religijne z konieczności wymaga praktykowania właściwego życia moralnego. Jeśli tak nie jest, jeśli pielęgnujemy zaniedbania życia moralnego, to w konsekwencji rujnujemy nasze życie religijne, bo te dwie dziedziny są z konieczności ze sobą związane. Tak jest w wierze katolickiej. Kontakt z Bogiem możemy mieć tylko w prawdzie, także w prawdzie naszego postępowania. Bez działania zgodnie z prawdą moralną poruszamy się w życiu pseudoreligijnym. A zatem studzi, a nawet wygasza naszą wiarę, nie tylko młodych, ale i starszych, wpierw grzech, moralne zło, jeśli zyskuje ono aprobatę naszych sumień. I to jest dzisiaj główny problem chrześcijaństwa, jak przypomniał święty Jan Paweł II, na przykład w encyklice Evangelium Vitae, czyli struktury grzechu, deprawacja sumień, nawet odnośnie do najstraszliwszych zbrodni, jak odebranie życia niewinnemu, bezbronnemu dziecku. Dzisiaj niestety to fakt. Widzimy przerażający spokój na twarzach tych, którzy tę zbrodnię jakoś akceptują. Czy taka postawa paraliżu sumienia, czyli paraliżu rozumu kierującego naszym postępowaniem, jest obojętna dla stanu naszej wiary? Jeśli specyfiką chrześcijaństwa jest bycie religią szacunku dla człowieka, czyli szacunku wpierw dla naszego rozumu, to paraliż rozumu przez moralne zło musi paraliżować i wypaczać nasze życie religijne. Mamy na to bardzo wiele przykładów. Takim przykładem mogą być wydarzenia w katolickiej Europie po 1968 roku, kiedy to Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae Vitae. Oto bowiem po przypomnieniu w tej encyklice stałego, zawsze głoszonego i do końca świata obowiązującego nauczania w sprawie antykoncepcji, obowiązującego każdego człowieka, nie tylko wierzących, mieliśmy do czynienia z bardzo silnym sprzeciwem wobec tego nauczania, rozpętanym nie tylko przez światowych polityków, ale także przez wiele środowisk katolickich. Po latach widzimy, że pozostały tam tylko zgliszcza po poprzednich epokach rozkwitu wiary. Wstrząsnęła wiarą dokonana przez samych wiernych deprawacja rozumu, usprawiedliwianie elementarnego, arcypoważnego grzechu, manipulacji ludzką możliwością prokreacyjną, przed czym ostrzegał Paweł VI w tej encyklice. Ale dokonał tego nie sam grzech, czyli ewentualne praktykowanie życia małżeńskiego poniżej wymagania miłości, tylko jego usprawiedliwianie, czyli znieprawienie sumień, deprawacja rozumu. To jest zabójczy dla wiary sposób życia. Trzeba nam zatem pilnie strzec się nie tego, żeby następne pokolenie nie nudziło się na modlitwie, ale wpierw tego, by prowadziło życie moralne w prawdzie, czyli w poprawnej identyfikacji dobra i zła moralnego. A z tym dzisiaj mamy problemy. Żyjemy bowiem w świecie mediów, które od rana do wieczora pracują nie tylko nad tym, abyśmy poprawnie rozeznawali dobro i zło, ale niekiedy pracują także nad tym, abyśmy to trafne rozeznanie utracili. Już mam przygotowany przykład takiej arcyzabójczej dla ludzkiego rozumu, naszego rozumu, działalności prowadzonej w Polsce systematycznie w pewnym opiniotwórczym prawicowym tygodniku. A tu koniec felietonu, czas nagli. Tylko wspomnę zatem, że w tym tygodniku dwaj panowie Łukaszowie razem z panią Jolantą na wyścigi zachwalają produkcję filmową, która musi wpierw poważnie zaszkodzić widzom intelektualnie. Istocie rozumnej zawsze zaszkodzi wpierw niezrozumienie i zakłamanie. Zamiast w mediach identyfikować ten arcybezrozum i arcyzakłamanie amerykańskiej i polskiej fabryki złych snów, ci katolicy dziennikarze zachwalają ten bezrozum i zakłamanie. Czy możemy się zatem dziwić niskim poziomem życia religijnego u dużej części następnego pokolenia, jak alarmują przeprowadzone wspomniane badania? Życzę zatem dobrego odpoczynku podczas tych wakacji. Szczęść Boże!